czasie poprzedniej audycji mówiliśmy o ucisku Izraela w Egipcie i o rozkazie Faraona, by uśmiercać każde hebrajskie niemowlę płci męskiej. Rozpoczęliśmy też opowieść o Mojżeszu, który jako trzymiesięczne niemowlę został przez swą matkę Jochebed ukryty w małej łódeczce sporządzonej z papirusu, powleczonej żywicą i smołą, pozostawionej na brzegu Nilu, w Sitowiu. Tam, Bożym zrządzeniem, znalazła go córka Faraona. Wydarzeniu temu przyglądała się, ukryta w Sitowiu, siostra Mojżesza, Miriam. Dzisiaj poznamy dalszy ciąg historii Mojżesza. Od 7 wiersza 2 rozdziału Księgi Wyjścia, czyli 2 Księgi Mojżeszowej, czytamy. Jego siostra rzekła wtedy do córki Faraona: chcesz, a pójdę zawołać ci karmicielkę spośród kobiet hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko. Idź, powiedziała jej córka Faraona. Poszła wówczas dziewczyna zawołać matkę dziecka. Córka Faraona tak jej powiedziała: weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Widzimy, w jak cudowny sposób Bóg kieruje wydarzeniami. Troszczy się o Mojżesza. Jego własna matka została poproszona przez córkę Faraona o wykarmienie go. W dodatku otrzyma za to zapłatę. Gdy chłopiec podrósł, czytamy dalej, zaprowadziła go do córki Faraona i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz, mówiąc: bo wydobyłam go z wody. Imię Mojżesz tworzy grę słów z czasownikiem wydobyłam go. Córka Faraona nadała dziecku to imię, bo, jak stwierdziła, wydobyła je z wody. Odtąd Mojżesz był wychowywany na dworze Faraona. Traktowany był przez egipską księżniczkę jak rodzony syn. Mojżesz przebywał na dworze Faraona przez 40 lat. Biblia nie podaje zbyt wiele informacji o tym okresie życia Mojżesza. Z Księgi Dziejów Apostolskich, z wypowiedzi Szczepana, dowiadujemy się, że Mojżesza wdrożono we wszelką mądrość Egipcjan. Mojżesz otrzymał staranne wykształcenie na dworze egipskim. A musimy pamiętać, że Egipcjanie posiadali wtedy bardzo wysoki poziom wiedzy. Na przykład ich wiedza z zakresu astronomii była zdumiewająca. Potrafili obliczyć odległość Ziemi od Słońca. Rozważali teorię kulistości Ziemi. Posiadali też na przykład wielką wiedzę z zakresu chemii. Wskazuje na to ich metoda balsamowania ciał zmarłych, receptura do dziś pozostająca tajemnicą. Do dziś niedościgłym wzorem pozostaje też sposób barwienia, uzyskiwania kolorów przez Egipcjan. Kolory przez nich uzyskiwane były pełniejsze, bardziej wyraziste niż te, którymi dysponujemy dzisiaj. Po 4000 lat zachowują swoje właściwości, nie są wyblakłe. Egipcjanie posiadali, o czym wiemy ze źródeł historycznych, potężną bibliotekę, gdzie zgromadzili wielką ilość dzieł z różnych dziedzin nauki i sztuki. Mojżesz mógł więc korzystać z rozległej, obszernej wiedzy nagromadzonej przez Egipcjan. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 7, czytamy: wdrożono Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela. Mimo że wychowywany i wykształcony był jako Egipcjanin, Mojżesz nie zapomniał o swoim pochodzeniu i pragnął zbliżyć się do swoich braci, Izraelitów. Bóg czuwał nad Mojżeszem i wszystko, co działo się w jego życiu, było potrzebne, by przygotować go do wykonania wielkiego zadania, zadania wyzwolenia ludu Bożego z niewoli egipskiej. Mojżesz pragnął zbliżyć się do swoich braci, rodaków. Czytamy o tym w dalszej relacji 2 rozdziału Księgi Wyjścia, a Księga Dziejów Apostolskich opowiada o tym następująco. Kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela. I ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się bili, i usiłował skłonić ich do zgody, mówiąc: mężowie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go i rzekł: któż cię stanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? I uciekł Mojżesz z powodu tego słowa. Mojżesz pragnął wykonać zadanie, które powierzył mu Bóg, ale nie wiedział, jak ma to uczynić. Nie był jeszcze do tak wielkiego dzieła przygotowany. Bóg wycofał więc niejako Mojżesza z publicznego życia w Egipcie i posłał go na pustynię, gdzie miał spędzić następnych 40 lat. Czytamy od 15 wiersza 2 rozdziału. Także Faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed Faraonem i udał się do kraju Madian i zatrzymał się tam przy studni. A kapłan Madianitów miał 7 córek. Przyszły one, naczerpały wody i napełniły koryta, aby napoić owce swego ojca. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Mojżesz wtedy powstał, wziął je w obronę i napoił ich owce. A gdy wróciły do Reuela, ojca swego, zapcie dziś tak wcześnie? Odpowiedziały: Egipcjanin obronił nas przed pasterzami i naczerpał też wody dla nas i napoił nasze owce. Rzekł wówczas do córek: a gdzie on jest? Czemu pozostawiłyście tego człowieka? Zawołajcie go, aby pożywił się chlebem. Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a ten dał mu Seforę, córkę swoją, za żonę. I urodziła mu syna, a on dał mu imię Gerszom, bo mówił: jestem cudzoziemcem w obcej ziemi. Kraj Madian na pustyni synajskiej stał się domem Mojżesza na okres 40 lat. Mojżesz założył tu rodzinę. Sefora urodziła mu 2 synów. Imię pierwszego z nich, Gerszom, znaczy cudzoziemiec. Mojżesz wiedział, że nie zamieszka w kraju Madian na stałe. Nie zapomniał o zadaniu, które go czeka. Nie zapomniał o swym ludzie. Nie zapomniał o Bogu. Niezwykłe jest to, że wiele postaci Starego Testamentu zapowiada w sposób obrazowy osobę Chrystusa. Bez wątpienia typem Chrystusa jest Mojżesz, posłany przez Boga wyzwoliciel. Widzimy, że Mojżesz początkowo został odtrącony przez swoich braci, Izraelitów, i zwrócił się ku poganom, poślubił pogankę. Jednak Mojżesz powtórnie ukaże się Izraelitom i ostatecznie stanie się ich wyzwolicielem. Możemy tu dostrzec pewną analogię do dziejów Izraela, Chrystusa i Kościoła. W końcowej części 2 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: po długim czasie umarł król egipski. Izraelici narzekali na swoją ciężką pracę i jęczeli, a narzekanie na ciężką pracę dochodziło do Boga. I wysłuchał Bóg ich jęku. Pamiętał bowiem o swoim przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Spojrzał Bóg na Izraelitów i ulitował się nad nimi. Podczas gdy Bóg uczył Mojżesza pokory, cierpliwości i dojrzałości, cech tak potrzebnych do wykonania stojącego przed nim zadania, Egipcjanie pod rządami nowego Faraona nadal ciemiężyli Izrael, zmuszając go do ciężkiej pracy. Lud izraelski narzekał i jęczał pod tym ciężkim jarzmem. Bóg wysłuchał ich jęku, dlatego, jak czytamy, iż pamiętał o swoim przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Bóg jest Bogiem wiernym. Izraelici nie byli wierni Bogu. Wiele razy okazywali mu nieposłuszeństwo. Mamy podstawy, by sądzić, że przebywając przez kilka stuleci w Egipcie, w dużym stopniu ulegli wpływom kultów pogańskich. Gdy już wyjdą z Egiptu, przy pierwszej sposobności uczynią sobie złotego cielca i będą oddawać mu cześć. Biblia często mówi o Izraelitach jako o ludzie twardego karku. Nie byli oni wierni Bogu, nie byli mu posłuszni, ale Bóg jest wierny swym obietnicom i lituje się nad swym ludem, gdy widzi jego ciężkie położenie, jego niewolę. Drogi przyjacielu, i na nas Bóg patrzy z miłością, gdy widzi nas tkwiących w niewoli grzechu. Bóg pragnie nas ratować, pragnie nas zbawić, nie ze względu na jakiekolwiek nasze zasługi, ale ze względu na swoją wierność i miłość. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Bóg widzi naszą nędzę, widzi przytłaczający nas ciężar grzechu, słabości, niewiedzy, widzi beznadziejność naszego położenia i Bóg posyła nam Wybawiciela, cudownego Zbawcę, swego jedynego Syna. Każdy, kto w Niego uwierzy, każdy, kto zaufa Mu, będzie zbawiony. Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem i wierny temu przymierzu posłał Wybawiciela, Mojżesza, by ratować Izraela. Bóg w Nowym Przymierzu obiecał, że każdy, kto uchwyci się wiarą Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony. Ewangelista Jan pisze: bo tak Bóg umiłował świat, że posłał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest czyn niezasłużonej przez nas cudownej łaski Bożej. Łaska Boga to Jego miłość w działaniu. Bóg jest miłością i w swej niezgłębionej łaskawości pragnie ratować, zbawić każdego z nas. Następny, trzeci rozdział Księgi Wyjścia opowiada o powołaniu Mojżesza. Od początku rozdziału czytamy: gdy Mojżesz pasał owce swego teścia Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do Góry Bożej Choreb. Choreb jest tu nazwany Górą Bożą, gdyż tu nastąpi objawienie się Boga. Choreb oznacza prawdopodobnie pasmo gór, a Synaj jeden ze szczytów tego pasma. Czytamy dalej: wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Mojżesz zdumiony obserwował krzew, który płonął ogniem, ale nie spalał się. Czytamy, że w płomieniu ognia ukazał się Mojżeszowi anioł pański, anioł Jahwe. Zdaje się nim być sam żywy Bóg, ukazujący się człowiekowi. Ponieważ Bóg Ojciec jest duchem, którego nie może ujrzeć żadna ludzka istota, możemy wnioskować, że tajemniczy anioł pański, który ukazał się Mojżeszowi, to nikt inny jak przedwcielony Chrystus. Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, czytamy dalej, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: oto jestem. Rzekł mu Bóg: nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Ziemia, po której stąpał Mojżesz, nie była święta z racji jakichś własnych cudownych przymiotów, ale z tego powodu, że objawił się tu sam żywy Bóg. Bóg polecił Mojżeszowi zdjąć sandały. To wskazówka dla nas wszystkich, jak powinniśmy postępować w obecności Boga. Bóg jest Bogiem świętym i w stosunku do Niego zawsze powinniśmy zachowywać pokorę, szacunek i uwielbienie. Bóg przemawiał do Mojżesza. Czytamy dalej. Powiedział jeszcze Pan: jestem Bogiem ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego naciemieńców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzyty, Chiwity i Jebusyty. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz. Oto posyłam cię do Faraona i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu. Lud izraelski ma być wyprowadzony z Egiptu i wprowadzony do ziemi obiecanej. To jest prawdziwy, pełny obraz zbawienia. Bóg nie tylko wybawia wierzących z niewoli grzechu, ale także wprowadza ich w nową rzeczywistość, rzeczywistość wieczności. W liście do Efezjan czytamy: nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteśmy i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Dzieło zbawienia to nie tylko uwolnienie od czegoś, ale także uwolnienie ku czemuś. To prawdziwe wyzwolenie dzięki dziełu Chrystusa z więzów grzechu, śmierci, zła i wprowadzenie w rzeczywistość Królestwa Bożego. Mojżesz jest zapowiedzią większego, wspanialszego Wybawiciela. Chrystus wyzwala w sposób ostateczny, pełny. Mojżesz ma za zadanie wyprowadzenie Izraelitów z niewoli egipskiej i doprowadzenie ich do ziemi obiecanej. Mojżesz usłyszał słowa: idź przeto teraz, oto posyłam cię do Faraona i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu. A Mojżesz odrzekł Bogu: kimże jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? Przysłuchajmy się dobrze tym słowom Mojżesza. Pyta: kimże ja jestem? Mojżesz czuje się niegodny. Uświadamia sobie swoją słabość, swoją małość. To dobry znak. Kiedyś, jeszcze gdy był w Egipcie, zabił Egipcjanina. Usiłował rozdzielić dwóch Izraelitów toczących bójkę. Próbował wykonać swoje zadanie o własnych siłach. Teraz, po 40 latach przebywania na pustyni, Mojżesz jest już innym człowiekiem. Bóg nauczył go pokory, skromności, a przede wszystkim uświadomił mu jego ludzką słabość, jego znikomość. Mojżesz wie, że nie może liczyć na własne siły, nie może liczyć na siebie, może liczyć jedynie na Bożą moc. Wie, że może polegać jedynie na żywym Bogu. Mojżesz pyta: kimże ja jestem? Nie potrafię wykonać zadania, które przede mną stawiasz, Boże. I teraz Bóg może użyć Mojżesza, może nim pokierować, może wyposażyć go w swoją moc. Taka jest Boża droga dla każdego, kto pragnie mu służyć. Człowiek musi uświadomić sobie swoją słabość. Dawid, zanim został królem Izraela, przez całe lata musiał uciekać przed Saulem, ukrywać się w jaskiniach, grotach, uchodzić z życiem przed przeważającymi siłami. Musiał doświadczyć prawdy, że tylko Boża moc może go ocalić, podnieść i wyposażyć do właściwej służby Bogu. Wielki prorok Eliasz także musiał doświadczyć swojej słabości, by móc służyć Bogu w jakże niezwykły, wspaniały sposób. Apostoł Paweł wyznał: dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, bowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To pozornie brzmi jak paradoks, ale jest to niezaprzeczalną prawdą. Dopiero gdy człowiek uświadomi sobie swoją słabość, otwiera się na moc Boga. Mojżesz czuł się niegodny, słaby i wtedy Bóg mógł rozpocząć w nim i poprzez niego swoje dzieło. Drogi przyjacielu, jedną z przyczyn, dla których Bóg nie może działać w naszym życiu, jest to, że zbytnio polegamy na własnych siłach. Oddajmy ster naszego życia w Jego ręce, zaufajmy Mu w pełni, a doświadczymy Jego obfitego błogosławieństwa, Jego kierownictwa, Jego mocy.